O Pinkasie, który schodzi do piekła w poszukiwaniu córki. Pinkas, sekretarz, który bierze udział w spotkaniach rady, przysłuchuje się dyskusjom uważnie i nie uroni ani jednego słowa. Rzadko ma śmiałość się odezwać, boi się, że głos mu zacznie drżeć i że nie będzie mógł opanować płaczu. Nie pomagają żarliwe modlitwy ani kura, za pomocą której jego żona zdejmowała z niego ewentualne uroki. Kura została oddana biednym wraz z całą zawartością kurzu i brudu, którym była pokryta dusza Pinkasa. Dla Pinkasa zawsze było oczywiste, że wyjście z prawdziwej religii i przyjęcie nowej oraz chrzest są czymś najgorszym, co może się przydarzyć prawdziwemu Żydowi i Żydowi w ogóle. Samo mówienie o tym jest grzechem straszliwym. Czynu to już sobie Pinkas nie wyobraża. To tak jak umrzeć, a nawet gorzej niż umrzeć. Utopić się w wielkiej wodzie, być martwym topielcem, a jednak żyć tylko po to, żeby doświadczać hańby. Dlatego gdy Pinkas spisuje dokumenty i kiedy jego pióro natrafia na słowo szmat, czyli chrzest, dłoń nie chce go nawet napisać i wzbrania się przed Shin, Mem i Dalet, jakby to nie były niewinne litery, ale jakieś zaklęcia. Przypomina mu się za to historia innego odszczepieńca, Nehemiasza Hajona, o którym stało się głośno, gdy Pinkas był młody. Ten też sprzyjał szabtajskim pomysłom i wyklęty przez swoich włóczył się po całej Europie, a zewsząd był wypędzany. Tylko trzaskały przed nim zamykane drzwi. Ponoć, kiedy przybył do Wiednia chory i zmęczony, wiedeńscy Żydzi też zamknęli mu drzwi przed nosem i nie było nikogo, kto odważyłby się dać mu chociaż kubek wody. Siadł wtedy Hajon na jakimś podwórku, wprost na ziemi i płakał. I nawet nie przyznał się, że jest Żydem. Tak było mu wstyd. A kiedy go przechodnie pytali, co mu jest, mówił, że jest Turkiem. Żaden szabtajczyk, jak Europa długa i szeroka, nie mógł znaleźć u porządnego Żyda ani gościny, ani jedzenia, ani dobrego słowa. Nic. Ale wtedy tych odstępców było mało. Dziś znalazłby swojego w każdym mieście. Ostatnio był świadkiem, jak na zebraniu rady rabini mówili o księdze tych odszczepieńców, którą ci mają za świętą. Choć mówili, to za duże słowo. Raczej o niej bąkali. Wymieniali się półsłówkami. Pinkas, który zebranie protokołował, tylko wyciągał uszy, bo kiedy mówili o tej diabelskiej księdze, kazali mu przestać pisać. Rabin Rapaport, ten święty człowiek, powiedział tylko, iż wystarczy przeczytać 2-3 akapity, żeby włosy stanęły dęba na całym ciele. Tyle bowiem zawiera ten tekst przeklęty bluźnierstw przeciwko Bogu i światu i wszystko w nim jest postawione na głowie. Niczego podobnego nikt nie zna. Każde pojedyncze słowo tego obrzydliwego tekstu powinno być starannie wymazane. Pinkas przemyka drobnym krokiem pod odrapaną ścianą kamienicy do miejsca, gdzie można wynająć furę. Ściana pokryta wapnem zostawia na jego rękawie białawy ślad. Ktoś mu niedawno mówił, że widział Gitlę na rynku, że była ubrana jak służąca i miała w ręku koszyk. Ale może to nie była Gitla, tylko ktoś do niej bardzo podobny. Dlatego Pinkas, kiedy kończy pracę u rabiego Rapaporta, nie idzie prosto do domu, ale jeszcze chodzi po ulicach Lwowa i zagląda kobietom w twarz, aż niektóre biorą go za jakiegoś starego lubieżnika. Spotyka po drodze pochylonych ku sobie znajomych, starych kupczyków, którzy z wyrazem przejęcia na twarzy dyskutują podniesionymi głosami. Dołącza do nich i znowu słyszy to samo, o czym już od wczoraj huczy całe miasto. Dwóch Żydów z Kamieńca Podolskiego przebrało się za chłopów i uzbrojeni w piki próbowali porwać córkę jednego z nich, która poszła za mąż za Lejbę Abramowicza i już była wraz z dzieckiem przygotowywana do chrztu. I obili ich oboje, męża i żonę. Nawet gdyby ją mieli zabić, byłoby to słuszniejsze niż pozwolić na chrzest. Dlatego Pinkas nie bardzo rozumie, kiedy dyskusja rabinów idzie w inną stronę. Powołują się przy tym na pewien list, w którym mówi się, że trzeba się od tych odszczepieńców odciąć, pozbyć się ich jak kończyny zaatakowanej gangreną, wypchnąć ich ze świętej wspólnoty na zawsze, potępić i w końcu sprawić, by odeszli w niepamięć. Niech imiona ich będą zapomniane. Zna ten list na pamięć, bo przepisywał go setki razy. Abraham H. Cohen z Zamościa do Jakuba Emdena w Altonie. Święta wspólnota Lublina zapłaciła wiele za lekarstwo dla świata dotkniętego zarazą. Nasi mędrcy, którzy się zebrali w Konstantynowie, by radzić o tej sprawie, uznali, że nie ma w tej kwestii innego sposobu, jak użyć podstępu i zmusić tych dotkniętych zarazą do chrztu, jako że napisane jest: ludzie będą żyli osobno. Niechże ta zaraza na zawsze zostanie odcięta od dzieci Izraela i dzięki Bogu niektórzy z nich już się ochrzcili, w tym przeklęty Elisha Shor, niech imię jego będzie wymazane z pamięci. A na tych, którzy jeszcze się nie przechrzcili i wciąż noszą żydowski strój, a także przychodzą na modły do domów modlitw, będziemy pilnie baczyć. I kiedy tylko odkryjemy ich ukryte zamiary, zawiadomimy o nich władze chrześcijańskie. Dlatego już wysłaliśmy naszego posłańca do Lwowa, aby dotarłszy tam jeszcze przed przybyciem sekty tych złoczyńców, dostąpił przyjęcia przez nuncjusza papieskiego i tam zdał mu sprawozdanie. Oby zdarzyła się sposobność do osadzenia tych niszczycieli, psów, odszczepieńców, pracujących przeciw Bogu w więzieniu i nałożenia na nich klątwy, jak to zrobiliśmy kilka lat temu z niejakim Moszem spod Hajec i ich przeklętym przywódcą Jakubem Frankiem. Pinkas jest głęboko przekonany, że rację ma stara tradycja ojców, by w sprawach związanych z Szabtajem Cwi nic nie mówić. Ani dobrze, ani źle. Ani przeklinać, ani błogosławić. Coś, o czym się nie mówi, przestaje istnieć. Kontempluje tę mądrość, siedząc na trzęsącej się furze przykrytej płachtą barchanu. Oto jak wielka jest siła słowa. Tam, gdzie go zabraknie, znika świat. Obok niego siedzą jakieś wystrojone chłopki. Wygląda, że jadą na wesele i dwoje starszych Żydów, on i ona. Zaczepiają go nieśmiało, ale Pinkasowi nie spieszy się do rozmowy. Po co mówić? Gdyby chcieć się kogoś pozbyć ze świata, to nie za pomocą miecza, ani ognia, ani żadnego gwałtu. Trzeba o tym kimś milczeć. Nigdy nie nazywać go po imieniu. W ten sposób szczeźnie na zawsze w niepamięci, a każdemu, kto by się chciał o niego dopytywać, trzeba pogrozić heremem. Zatrzymuje się w Borszczewie u rabina jako posłaniec rabiego Rapaporta. Przywiózł ze sobą całą torbę pism i listów, także ten o odszczepieńcach. Czytają go wobec wszystkich członków gminy wieczorem w ciasnym pomieszczeniu, gdzie pod sufit ulatują małe kawałeczki sadzy z kopcących świec. Na drugi dzień Pinkas idzie do borszczewskiej mykwy. Jest to buda o oknach zabitych deskami z zapadniętym dachem. W środku podzielona na dwie części. W jednej z nich, czarnej od sadzy, odymiony kościsty łaziebny wrzuca teraz do pieca bukowe polana i podgrzewa wodę w kotle. W drugiej zaś, w półmroku, stoją dwie drewniane wanny dla kobiet. Dalej jest wkopany w ziemię zbiornik o pojemności 40 wiader. Na jego obwodzie pogorzelisko świec. Nierówna warstwa steryny i łoju otacza basenik śliską, pachnącą obwódką pełną czarnych resztek knotów. Pinkas zanurza się w letniej wodzie 72 razy. Potem kuca tak, że woda podchodzi mu do podbródka. Przygląda się szpakowatej chmurze własnej brody, która się unosi na powierzchni. Żebym ją odnalazł, myśli i powtarza w myślach te słowa. Żebym ją odnalazł, żebym ją odnalazł całą i zdrową, wybaczę jej, żebym ją odnalazł, to dziecko o delikatnej duszy, żebym ją odnalazł. Trwa to długo. Ta rwana, pełna niepokoju modlitwa w tajemnicy, bo nikt nie wie o zamiarach Pinkasa. Orientuje się, że jest późno, gdy zaczyna drżeć. Kościsty, umorusany łaziebny gdzieś zniknął, a ogień pod kotłem przygasł zupełnie. Pinkas jest sam w mykwie. Wyciera się szorstkim, płóciennym ręcznikiem, aż boli go skóra. Następnego dnia, ufny w pomoc Bożą, udając, że wraca do Lwowa, wynajmuje nędznego furmana i jego wóz i rusza w stronę Iwania. Im bliżej Iwania, tym większy ruch. Widzi wozy załadowane sprzętami, potem całą furę z worami mąki przykrytymi derą i duży kosz orzechów, a przy nim dwóch mężczyzn gadających do siebie, nie zwracają na nikogo uwagi. Widzi rodzinę, która ciągnie gdzieś od kamieńca z całym dobytkiem na furze z kilkorgiem dzieci. To oni, myśli. Czuje do nich wstręt. Wydają mu się brudni, ich kapoty, ich pończochy, bo niektórzy noszą się jak hasydzi, inni znowu jak chłopi w chłopskich sukmanach. Jakże musiał zgrzeszyć, że jego córka jest pomiędzy nimi. A tyś kto? Pyta go nieprzyjaźnie osiłek przy zbitej z drewna bramie, starannie przyozdobionej gałęziami świerczyny. Teraz igły się wykruszyły i nagie gałęzie wyglądają jak kolce, jak zasieki. Żyd, jak ty, mówi spokojnie Pinkas. A skąd? Ze Lwowa. Czego chcesz od nas? Szukam swojej córki, Gitla. Wysoka. Nie wie, jak ją opisać. Nasz jesteś? Prawowierny? Pinkas nie wie, co odpowiedzieć. Walczy ze sobą, wreszcie mówi nie. Osiłek czuje chyba respekt przed tym starszym, dobrze ubranym mężczyzną. Każe mu poczekać i po dłuższej chwili przyprowadza jakąś kobietę. Ta ma jasny fartuch i klucze przy suto marszczonej spódnicy. Twarz w czepcu, jakie noszą chrześcijanki, jest skupiona i czujna. Gitla, mówi Pinkas, i jego ton w sposób niezamierzony robi się błagalny. Odeszła w zeszłym roku, wtedy gdy, nie wie jak go nazwać, on jeździł po wsiach. Widziano ją w Busku, wysoka, młoda. Ja cię skądś znam, stwierdza kobieta. Ja jestem Pinkas Abramowicz ze Lwowa, jej ojciec. Tak, już wiem, kim jesteś. Nie ma tu twojej Gitli. Nie widziałam jej już z rok. Chawa ma ochotę dodać coś przykrego. Ma ochotę splunąć mu pod nogi, powiedzieć na przykład, może pietuszą ją Turcy. Ale widzi, że z mężczyzny uchodzi powietrze. Jego pierś zapada się, a on maleje nagle. Przypomina jej ojca. Mówi, żeby poczekał. Potem przynosi mu trochę jedzenia, ale starego już nie ma przy bramie.